Michał Stanecki, twórca podcastu Spotkania z Przyrodą, jest kolejnym naszym wieczornym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zajmiemy się dzisiaj taką terapeutyczną mocą przyrody. Może nam jest to w tej chwili bardzo potrzebne. Zaraz będziemy się nad tym głowić. Prawda jest taka, że mniej więcej, no nie, to nie mniej więcej, tylko we wszystkich szczegółach. Od 2 tygodni żyjemy w towarzystwie bardzo silnych emocji. To jest i ból, i złość, i współczucie, i strach. W naszych głowach cały czas tworzą się jakieś wojenne obrazy. Widzimy ludzkie tragedie. To jest ogromne napięcie i pewnie potrzebujemy jakiegoś wyciszenia. Panie Michale?
Zdecydowanie tak. Niektórzy mówią, że ten czas niepokoju przyszedł no mimo wszystko nagle, po okresie, w którym nie zdążyliśmy jeszcze odreagować epidemii.
Pandemii,
tak. Że zwłaszcza ten pierwszy okres pandemiczny był też takim czasem przesyconym strachem, lękiem, niepokojem i zresztą może te...
A mówi się też, że pandemie i wojny to się jakoś tak łączą.
No troszeczkę. Prawda, to jest to. I może
coś w tym jest.
Jeden do jednego to porównania tam nie ma, natomiast jeśli spojrzymy na ofiary, no to tutaj już jest jakiś wspólny mianownik. A faktycznie trzeba dzisiaj zadać sobie pytanie, czy... Albo inaczej, ja sobie zadaję od tych kilkunastu dni takie pytanie, czy to na przygotowując jakieś treści na mojego bloga, czy do podcastowych odcinków, czy dzisiaj w ogóle rozmawianie o przyrodzie jest takie stosowne, czy to jest ten czas, w którym powinniśmy.
I jaka konkluzja?
Ale dzisiaj już myślę, że tak, że dzisiaj tak. No jednak żyjemy tutaj.
Czyli co, tydzień temu jeszcze nie, a dzisiaj już tak?
Żyjemy tutaj, no bo to była taka chwila zatrzymania i tej takiej głębszej mimo wszystko refleksji, nie? Nad tym, co się dzieje, jakieś próby analizy, próby zrozumienia, próby oswojenia właśnie tych no, negatywnych emocji, no, strachu, niepokoju.
Ale my w dalszym ciągu próbujemy
oczywiście
rozumieć.
Że tak, ale z każdym dniem już próbujemy się do tej sytuacji mimo wszystko dostosować na tyle, na ile możemy. I tutaj nie ma to znaczenia, czy my zaangażujemy się w jakąś pomoc osobiście, czy pośrednio, bo dzisiaj na tym się możemy skupić, my mali. To da nam to zajęcie i da nam to też możliwość no, realizowania się w sytuacji, w której miliony ludzi potrzebują pomocy. To możemy
czyli
zrobić.
Właściwie patrzymy cały czas na ten problem szeroko otwartymi oczami, ale zaczynamy już analizować z takich, co możemy zrobić w dłuższym okresie czasu. Jak
to na
pomagać
pewno.
Na spokojnie.
To na pewno.
Bez tych ogromnych emocji, które towarzyszyły nam na samym początku.
I właśnie do tego zmierzamy. Jak to zrobić, żeby z tego stanu takiego wręcz zawieszenia przejść do stanu mimo wszystko funkcjonowania i działania? Jeżeli chcemy działać chociażby na rzecz Ukraińców, którzy potrzebują pomocy, no to musimy się przestawić w tryb funkcjonowania, działania, a nie siedzenia z pilotem przed telewizorem, gdzie co chwilę włosy nam się jeżą na głowie od tego, gdzie co widzimy tych obrazów
taki
wojny.
Właściwie to już serial wojenny oglądamy, można powiedzieć, z zapartym tchem cały czas.
No pewnie zahaczymy też o to oglądanie. Ile tego oglądania tak naprawdę potrzebujemy? Ile tego oglądania by nam wystarczyło?
No chcemy być na bieżąco, więc właściwie czekamy na te nowe treści pewnie. Dlatego tak cały czas z nosem
przy... Ja tutaj oczywiście no nie mam jakiejś recepty na to dla wszystkich, która będzie uniwersalna i na wszystkich działa. Mogę mówić o tym, jak sam próbuję się z tym uporać. I wiem, że no właśnie, nawiązanie do epidemii. To również takie doświadczenia z początku epidemii. Ja jestem skonstruowany tak, że nadmiar tych bodźców informacyjnych no nie robi mi za dobrze. Czyli to przesycanie się cały czas nowymi informacjami, z których to nowych informacji 80 czy 90% to są informacje już słyszane wcześniej i one są powtarzane, no tak są dzisiaj skonstruowane media. Więc gdzieś sobie trzeba te granice postawić. Pytanie, czy no w moim przypadku sprawdza się taki wariant, że ja w sobie rano przeczytam, poświęcę na to 15 minut, wiem jakie są doniesienia z nocy czy podsumowanie poprzedniego dnia i wiem w jakim miejscu jesteśmy i nie muszę potem co godzinę czy co pół godziny słuchać skrótu informacji, żeby. Wychodzę z założenia, że jeżeli będzie jakaś przełomowa kwestia, to na pewno się o tym dowiem, bo
żeby
mówią o tym wszyscy naokoło.
Tak, przy nomenklaturze wojennej to bombardować się informacjami.
Tak jest. Tak jest, więc wydaje mi się, że pierwszą kwestią to jest no, mimo wszystko zbudowanie w sobie takiej małej bariery, tylko też, żeby nie zgubić no, pewnej czujności, bo też nie możemy się totalnie od tego odciąć, bo po prostu no, nie możemy sobie na to pozwolić. Zresztą problem dotyczy nas wszystkich. Ta wielka tragedia, która się dzieje dzisiaj kilkaset kilometrów stąd, jest problemem co najmniej całej Europy, więc no, to nie jest tak, że jak ja wyjadę z miasta 20 kilometrów dalej na leśną działkę i tam się zamknę w czasie epidemii, to poczuję się bardziej komfortowo. No, w tym przypadku to nie działa niestety w ten sposób. Ale skoro nawiązujemy do tego lasu i działki, to również w tym upatruję jakąś nadzieję dla nas. Otóż nie jest to nic nowego. Naukowcy badają to od wielu lat i mamy już takie twarde dane, wyniki rozmaitych badań, które pokazują, że ta natura faktycznie ma na nas takie działanie terapeutyczne. Żebyśmy to dobrze rozumieli, ona nas nie wyleczy, ale ona może pozwolić nam odreagować, rozładować napięcie albo w pozytywnym znaczeniu naładować baterię do jakiegoś innego pozytywnego działania. I myślę, że powinniśmy szukać dla siebie takiej drogi, żeby w tych trudnych dniach w pewien sposób równoważyć emocje, które siedzą w nas w środku. No, emocje, które nami targają, bo są te chwile lepsze i gorsze. Jakieś momenty, kiedy to trochę odpuszcza i schodzi, kiedy może musimy się zajmować też innymi naszymi życiowymi sytuacjami. No ale jednak, jak to się mówi, z tyłu głowy mamy cały czas jedno i tę jedną myśl. W związku z tym, no cóż, do lasu, do parku. I teraz, no właśnie, dlaczego warto, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie były przyczyny tego, że na przykład Finlandia zapisuje las na receptę pacjentom? Psychiatrzy na przykład wypisują. Możemy to mówić z przymrużeniem oka, ale faktycznie o to chodzi, żeby w ramach terapii, czyli do na przykład w okresie wychodzenia z depresji albo z jakichś innych silnych stanów lękowych, niepokojów, oprócz farmakoterapii, oprócz leków, włączyć jeszcze
przyrodę,
zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, bo okazuje się, że gdzieś w środku nas wszystko spływa do tego samego koszyczka, nie? Do tego samego pojemniczka i tak to na nas oddziaływuje. Im więcej my damy sobie takich drobnych szans, no to też budujemy większą generalnie szansę na to, że się w jakiś sposób od tego czasami czarnowictwa, czasami natłoku myśli negatywnych odkleimy.
A ja się zastanawiam nad tym, co pan mówi teraz, panie Michale, bo nie wiem, jak na pana wpływa przyroda, bo ze mną to jest różnie. Bo czasem jest tak, że jak ja się znajdę tak właśnie na łonie przyrody, to we mnie się coś otwiera i ja się zupełnie rozklejam. Mnie się potrafi na przykład czasem chcieć płakać.
Ale może jak się rozklei, to potem łatwiej będzie, żeby się skleiło. No, każdy z nas jest inaczej skonstruowany. Tak jak powiedziałem wcześniej, to na pewno nie jest tak, że mamy jakąś jedną mądrą
receptę.
No bo czasem
jest na przykład takie uczucie błogości, takie...
No ale to na pewno znaczenie ma kontekst,
tak,
prawda?
Tak,
jeżeli
tak,
po
tak.
fajnym dniu idziemy sobie...
Ale czasem przyjemnie jest się drzewom wypłakać na przykład.
No i właśnie może to też jest jakaś możliwość. Może właśnie i taką furtkę nam przyroda otwiera, że my możemy tam zanieść w sobie te...
Wszystkie emocje i je z siebie wyrzucić.
Tak, te emocje i takie. I
sprzedać je ziemi.
I chyba nasze poprzednie spotkanie zakończyliśmy tym słynnym idź do lasu, niech poukłada ci w głowie.
Tak.
Tak tutaj też możemy znowu do tego nawiązać. Ale też chcę wyraźnie podkreślić, że mówiąc o tym wszystkim i nawiązując do przyrody i tej terapii przyrodniczej, oczywiście nie chodzi mi o to, że my w jakiś sposób uciekamy od problemu i zamykamy się na ten problem, bo nie o tym mówimy, prawda? Mówimy o tym, że działamy w takich, a nie innych okolicznościach i takim, a nie innym dramatycznym, tragicznym kontekście tego, co się dzieje obok nas. Natomiast jeżeli wygospodarujemy sobie te 20-30 minut czy 40 w ciągu dnia, może się okazać, że to będą bardzo dobrze zainwestowane minuty, że dzięki temu, że my trochę tej negatywnej energii z siebie wyrzucimy, oddamy, a poukładamy sobie w głowie, ochłoniemy, zdystansujemy się do sprawy i to będzie takie działanie dwufalowe, bo mówimy i o stronie fizycznej, i o stronie psychicznej. To znajdziemy w sobie właśnie więcej energii do tego potrzebnego, pozytywnego
nawet
działania.
Nawet do tego, żeby pomagać.
Tak, zaangażowania się w cokolwiek. jak już mówimy tutaj o wsparciu i zaangażowaniu, tu też przyrodnicy pokazali, że można to zrobić w bardzo ciekawy sposób, bo pewien ptasiarz, ornitolog z Warszawy zainicjował, czy też nagłośnił taką akcję, że przyrodnicy bardzo często gdzieś w swoich zasobach sprzętowych mają rzeczy, których być może na co dzień nie używają albo używają od wielkiego dzwonu, a one przydadzą się właśnie
w wojsku
ukraińskim. Tak, i są to przede wszystkim lornetki, są to krótkofalówki, są to noktowizory. Mhm. To jest rozmaity sprzęt, bo dzisiaj wśród przyrodników jest naprawdę sporo gadżeciarzy. Sprzęt jest dostępny, no jest często drogi.
To jest taki sprzęt survivalowy troszeczkę.
Tak, to zahacza jedno o drugie. W związku z tym, jeżeli ktoś ma taką nieużywaną, przekładaną z miejsca na miejsce lornetkę, bo może jeszcze kiedyś się przyda, warto było ją spakować, wrzucić do paczkomatu. Dzień czy dwa dni później ona już była pakowana w Warszawie do busa, który lada dzień miał jechać, no właśnie, gdzieś na linię frontu niemalże, więc uważam, że taka akcja, no właśnie, każdy pomaga na miarę swoich możliwości. Nie każdy ma też predyspozycję do tego, żeby być takim twardym bohaterem, nie? Ale możemy znaleźć sposoby na to, więc tutaj też znowu ta przyroda jakiś tam drobniutki ukłon wykonuje.
Ale teraz tak, żebyśmy sobie to też jasno powiedzieli, to nie chodzi o to, że my się tam szybciutko przebiegniemy gdzieś przez łąkę, przez las, przez działkę i jeszcze najlepiej w towarzystwie osób, które cały czas nas będą nakręcać na przykład na tematykę wojenną, tylko chodzi o to
z
telefonem w ręku właśnie, tylko chodzi o pewnego rodzaju kontemplację tej przyrody.
No, jeżeli my przejeżdżamy na rowerze przez las, to nie możemy powiedzieć, że byliśmy w lesie. No, może i możemy, ale to nie jest takie bycie w lesie, o jakim tutaj rozmawiamy. Czy też właśnie spacer z telefonem w ręku i koncentrowanie się na czymś zupełnie innym.
No i zarzucą później panu, panie Michale, że pan powiedział, że będzie terapeutyczna siła przyrody, a oni się przeszli z tym telefonem przez las.
A tu nic, a to nie działa. A jeszcze słuchawki w uszach też można mieć przecież.
Właśnie,
nie?
Żeby ptaków nie słyszeć, broń Boże.
Przez lata wpajano nam, że potrzebna nam jest i dobra dla nas taka multizadaniowość, nie? Czyli jeżeli my umiemy robić 3 rzeczy równolegle albo 4, czyli nie wiem, rozmawiać przez telefon, a drugą ręką pisać maila, jeszcze coś robić w międzyczasie, przełączać się między jednym a drugim.
I no, przeglądać media społecznościowe.
Tak, niemalże równolegle robiąc to wszystko, to świadczy o tym, że jesteśmy świetni, mamy podzielną uwagę i tak dalej.
I dzisiaj najlepiej już wiemy, jeszcze jechać samochodem.
A jeszcze jechać samochodem, tak, i z SMS-em na kolanie. Dzisiaj już wiemy, bo wspomniałem o tym, że mamy dostęp do tego typu badań, że ta multizadaniowość, jak się to określa, no nie robi nam dobrze, że my potrzebujemy
Jesteśmy przebodźcowani. Więcej
takich momentów, kiedy nasz mózg będzie mógł po prostu odpocząć. To nie jest tak, że ta maszynka, która tam z 1,5 kg pewnie waży w naszej głowie, ona może pracować naprawdę na wysokich obrotach 24 godziny na dobę. Ona potrzebuje też się
zregenerować,
w pewnym sensie
odpocząć.
Wyłączyć. Mhm. Tak, troszeczkę przynajmniej odłączyć od systemu. I
zresetować się.
Zresetować, tak, to jest dobre słowo. W związku z tym, no chociażby ten wspomniany 20-30-minutowy spacer, jeżeli my w tym momencie skupimy się tylko na byciu tu i teraz, czyli to podkreślamy, że to nie ten telefon i nie słuchawki i nie rozmowa o wojnie, nie rozmowa o chorobach, ofiarach epidemii i tak dalej, przez te 20-30 minut jesteśmy to winni naszej głowie. Mamy się wyciszyć, mamy się uspokoić, mamy zamknąć usta i oddychać przez nos, bo to nam robi dobrze. To są zupełnie inne, wplatam inne historie, które też gdzieś tam badałem, szperałem. Okazuje się, że dużo szybciej się stabilizuje, no właśnie, nasz oddech, nasze tętno. Aktywność fizyczna porównana, wsparta takim oddechem, stabilizuje ciśnienie krwi. Także tu są naprawdę wymierne korzyści. Niedawno naukowcy z Michigan, z Uniwersytetu w Michigan, ogłosili wyniki swoich badań, z których wynika, że minimum 20, optymalnie 30-40 minut spaceru w lesie, takiego właśnie wyciszeniowego, powoduje, że poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu, spada nam znacząco w czasie tego czasu. I to jest takie 30 minut obniża kortyzol do najniższego poziomu, jaki można osiągnąć w tak krótkim czasie. Czyli to zbicie tego kortyzolu to jest po prostu niesamowita kwestia. I teraz, no właśnie, jak to sobie przełożyć na nasze? Bo my nie musimy być ekspertem od przyrody, biologiem, ornitologiem, botanikiem. To nie musi być puszcza. Białowieska, Karpacka, ani żadna inna. To może być większy skwerek, to może być park, który mamy w zasięgu ręki, jakieś zadrzewienie, naprawdę coś, co jest nawet tylko namiastką, jakąś malutką oazą tej zieleni. Nawet jeżeli mówimy teraz w marcu, tej zieleni jeszcze dosłownie nie ma takiej jak w maju.
Szkoda, bo zielony kolor jest bardzo energetyczny.
Jak pójdziemy do parku, to tej zieleni i tak tam znajdziemy wystarczająco dużo. Okej, spoko. Poza tym wkoło są jeszcze drzewa. No i tu mamy cały kolejny wątek nam się otwiera, bo to również przebadano. Olejki drzew, krzewów wydzielają niesamowite substancje chemiczne, które też na nas działają. Okazuje się, że jonizują powietrze na przykład. Czyli
taką mamy inhalację.
Nasz układ oddechowy i ogólnie samopoczucie się poprawia. I tam też znowu mówi się o tych 30 minutach, które są tą taką granicą kluczową, dlatego żeby już zdążyć pooddychać, żeby się nasycić tym.
Zinhalować,
jak już do tego doszliśmy. Więc przebywanie wśród drzew to jedno. To są te wszystkie, powiedziałbym, takie biologiczno-chemiczne procesy, które gdzieś tam na nas oddziaływują. Druga sprawa to jest kwestia, no właśnie, zdystansowania się od tego, trzeba by było nawet zacząć. Zdystansowania się od tego, w czym siedzimy całe dnie. Czyli nie chłoniemy kolejnych bodźców. W tym czasie to my sobie możemy chłonąć szum wiatru.
Czyli pamiętajmy o tym, żeby przy okazji wyłączyć telefon komórkowy.
No byłoby
na ten
dobrze,
czas,
tak.
Nie,
no myślę, że przynajmniej na
tyle na
możemy
spacer
sobie pozwolić. No to nie jest
zawsze
wyrzucenie,
można odzwonić.
Wyrzucenie
na
telefonu
spokojnie
do rzeki, ale przynajmniej na te pół godziny możemy go wyłączyć, wyciszyć i nie pozwolić się rozpraszać. No i tutaj już układamy te kolejne klocki, nie? Czyli troszeczkę zwalniamy, ale to, o czym pani wspomniała, bardzo ważny będzie kontekst. Już teraz nie mówimy o tym dramatycznym, tragicznym, wojennym, ale też sytuacja, z jakiej my do tego lasu wchodzimy, w jakich okolicznościach my tam się udajemy i jak jesteśmy nastawieni, w jakiej jesteśmy formie tej psychofizycznej. No bo trudno oczekiwać, że ktoś w środku naprawdę ciężkiego dnia pod wieloma względami wkroczy do tego lasu i momentalnie zrobi tak, przestawi przełącznik i będzie już na zielono, luźniutko, spokojnie, zrelaksowany. Tak to nie zadziała, rzecz jasna. Nie każdy z nas pewnie ma też taką umiejętność, żeby tak szybko hamować. Czyli w ciągu dnia jesteśmy rozpędzeni.
No bo tego też się chyba uczymy.
Uczymy się. I ci, którzy trochę już doświadczają tej przyrody, myślę, że im jest łatwiej, że oni naprawdę potrafią wejść i zrobić tak.
I jest czary
marek. I jest okej. Natomiast są tacy, no, którzy jednak tą drogę hamowania mają dużo dłuższą i no, nie da się tego zrobić, ale można się tego uczyć. I
nie umiemy się relaksować i to jest straszne.
Nie umiemy się relaksować. Ale też nie doceniamy możliwości. Możemy się
najprostszych
uczyć.
Najprostszych i
najtańszych. Na drugą stronę ulicy, czy dwie przecznice dalej, jesteśmy w stanie znaleźć skwerek, ogródki działkowe, no cokolwiek, co będzie namiastką takiego właśnie miejsca, w którym już możemy próbować. I to się liczy. Poza tym jeszcze jedna ważna rzecz. Jesteśmy tak dziwnie skonstruowani, żeby wyjść z domu, potrzebujemy najczęściej jakiegoś bodźca. I to jest, nie wiem, musimy iść po gazetę, po zakupy, gdzieś, do kina.
No tak, trzeba mieć powód.
Tak. Natomiast no, takim powodem mogą być ptaki. Ptaki są wszechobecne. One są w miastach, one są na wsiach, one są na parapecie albo na drzewie za oknem. Właśnie na skwerku czy parku po drugiej stronie ulicy. Profesor Piotr Trojanowski, to jest ornitolog, i profesor Sławomir Murawiec, psychiatra, napisali książkę zatytułowaną Ornitologia terapeutyczna. I tam dwóch panów profesorów, odwołując się właśnie do wyników badań, przybliża nam to, ile dzisiaj psychologia, ile psychiatria dostrzega możliwości w obcowaniu z naturą. I to właśnie u nich też pojawia się w takim mocnym akcencie to słowo terapia naturą. Czy las leczy? Nie wiem. To już jest może skrót myślowy, bo tak jak mówiliśmy, no nie wyleczy kogoś ciężko chorego, ale jak twierdzą profesorowie, w czasie rehabilitacji znacznie przyspieszy powrót do lepszej formy. Więc jest w tej książce naprawdę mnóstwo odwołań do badań naukowych, czyli znowu do tych twardych danych, z których wynika, że my musimy dzisiaj zdać sobie sprawę z tego, że najpierw zadbanie o przyrodę, a potem no takie korzystanie z niej, to nie jest już przyjemność, tylko to jest konieczność. To jest konieczność. Po prostu jak dla niektórych
z uwagi na to
leżanka u psychologa. Tak, no my po prostu musimy się nauczyć zwalniać, hamować, a trudno jest nam znaleźć miejsca i okoliczności, które temu sprzyjają. Więc musimy szukać takich, no nie chcę powiedzieć pustelni, ale takich miejsc jednak troszeczkę, gdzie możemy poczuć pewne odosobnienie, troszeczkę się odizolować i No właśnie, dać sobie szansę na to zrobienie tych kilku wolniejszych kroków, głębszych oddechów.
A jak już zaczniemy kontemplować tą przyrodę, to pewnie usłyszymy właśnie śpiew ptaków, o których pan wspomniał.
Mamy początek marca i czas się robi idealny na to. I to jest też na tyle ciekawe, że one, no właśnie, przyciągają naszą uwagę swoją ruchliwością, kolorami, ale teraz właśnie odgłosami. Ja dzisiaj zrobiłem taki mały eksperyment podczas 30-minutowego spaceru porannego z psami po łódzkim parku na zdrowiu. 21 gatunków ptaków się odzywało. To jest dużo.
No,
to jest naprawdę,
sporo.
To jest może nawet więcej niż przeciętny człowiek jest w stanie nazwać, określić. Chociaż nieważne są tutaj nazwy gatunków. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, żebyśmy my...
No bo one teraz to są chyba bardzo
otworzyli
aktywne,
oczy,
bo to już jest
uszy.
Ten moment.
Oczywiście. Jeszcze mamy fajne takie poranki, rzeźkie powietrze, wychodzi słońce. Naprawdę fajny moment na spacer. I bardzo do tego wszystkich zachęcam, żeby wygospodarować. Nawet kosztem tego, że można się nie wyspać. Wstać trochę wcześniej, widno już jest naprawdę o godzinie 6 już spokojnie można sobie pójść na pół godziny. Właśnie zanim ten dzień nas rozpędzi, rozkręci, zanim wpadniemy w tą codzienną naszą wirówkę, również informacyjną, warto złapać tę chwilę dystansu, rozruszać się, dotlenić, no i spróbować tą głowę trochę poukładać sobie na początku.
Przewietrzyć.
Dnia. To prawda.
Przewietrzyć głowę.
Dokładnie tak.
Tak sobie myślę, że ptaki, no właśnie tutaj mówi pan wcześnie wstać, czyli takie te ranne ptaszki, ale są też ptaki, które usłyszymy późną nocą.
To prawda i te ptaki też się teraz odzywają. Właśnie we wspomnianym parku już kilka razy miałem okazję słyszeć aktywne głosowo puszczyki, to też jest ich czas. No myślę, że nie należy się zamykać na te pory dnia. Taką,
no dobrze, ale jak ktoś woli się tak przewietrzyć nocą, to co pan na to? Jeśli wtedy
nie,
może wygospodarować swój czas, to
ja
jak się pan zapatruje
problemu.
Na takie nocne wędrówki po lesie na przykład?
Uważam, że nocne wędrówki po lesie, bo możemy zahaczyć aspekt bezpieczeństwa na przykład. No to ja się czuję dużo bardziej bezpieczny w lesie faktycznie poza miastem niż w miejskim parku, w którym, dodam, też nic nieprzyjemnego mnie nie spotkało. Mhm. No ale mimo wszystko mijają mnie jacyś ludzie, coś się dzieje. Dla jednych to dobrze, dla jednych to ci ludzie obok no, mogą stanowić jakieś tam powody do niepokoju. A pamiętajmy, że idziemy po to, żeby się nie niepokoić, tylko zrelaksować. Mhm. Pierwsze wizyty w ciemnym lesie czy parku nie będą relaksujące. No nie łudźmy się, bo musimy się też z tym oswoić. Włączamy do pracy zmysły, które robią w naszej głowie dziwne rzeczy. My więcej słyszymy, albo kiedy mniej widzimy, to więcej słyszymy.
A jak więcej słyszymy, to jest bardziej straszne.
To jest bardziej straszne, tym bardziej, że umysł płata figle i tak jak się widzi jakieś niewyraźne kształty, zarysy, tak one przybierają jakieś tam postaci, figury ludzi.
No właśnie.
Innych niepokojących rzeczy.
Co człowiek nie dopatrzy, to sobie tam dopisze do tego.
No, niewątpliwie las ma taką przewagę, że w lesie las nie jest prześwietlony światłem sztucznym. W związku z tym po chwili nasze oczy się przyzwyczajają do tej scenerii, w której się znajdujemy i to nas zaczyna uspokajać. Nawet jeśli słyszymy więcej, to też po tych kilku minutach tego przyspieszonego czasem bicia serca łapiemy równowagę. No, znam takich, którzy mówią, że w takiej sytuacji, może niekoniecznie w marcu, ale już w tej cieplejszej porze roku, warto jeszcze ściągnąć buty i przejść się kawałek boso. Mhm. No, czyli włączamy znowu dotyk, włączamy kolejne bodźce. Przecież są ludzie, którzy wręcz promują dotykanie drzew również na zasadzie pewnego rodzaju terapii. To są duże organizmy, nie wchodząc nawet w kwestie jakiejś niewidocznej energii i tak dalej. Mhm. Fajnie jest przyłożyć ręce do takiego
olbrzyma. Mówi się o przekazywaniu energii
drzew. I po prostu zobaczyć, że on żyje, że on się rusza, że on skrzypi, że on się odkształca od pionu, odchyla, jeżeli jest wiatr i tak dalej. No nie mówimy tu o ekstremalnych sytuacjach, bo to
ale
wtedy może być niebezpieczne.
Ale człowiek sobie pomyśli, a tam się zacznę przyturać do drzew.
Pomyślą, że jestem
świrem. No
a niech myślą. Co tam? Szukajmy swoich sposobów, naprawdę, bo przyszło nam żyć w bardzo niespokojnych czasach i wcześniej czy później tym takim mocno zaniepokojonym no, pozostaje jedna ścieżka, czyli lekarz, leki, farmakoterapia i tak dalej. Czasami trzeba, czasami tego nie unikniemy i absolutnie nie próbuję nikogo przekonać do tego, że spacer po lesie czy parku będzie tutaj alternatywą 1:1. Absolutnie nie, ale może być zawsze dodatkowym wsparciem. I chyba tak należy do tego podchodzić. Robimy to nie zamiast, tylko oprócz, dodatkowo. dajemy sobie taką szansę, żeby się no mimo wszystko odstresować i wyciszyć. Bo zwariujemy.
Do tego zachęcamy, no po prostu. Naszym gościem dzisiaj był twórca podcastu Spotkania z Przyrodą, Michał Stanecki. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję bardzo.
Spokojnego wieczoru.
Dziękuję.